pożądliwość ciała zaś kieruje te pragnienia ku zaspokojeniu samego ciała kosztem niejako autentycznej i pełnej komunii osób. Można tu zwrócić uwagę na znamienny rozkład akcentów, jakie, jakkolwiek rozproszone w różnych wersetach Księgi Rodzaju 3, wykazują wewnętrzną spójność. Oto bowiem mężczyzna jest tym, który zdaje się szczególnie głęboko odczuwać wstyd swego ciała. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Wiersz 10. Słowa te uwydatniają metafizyczny zaiste charakter tego wstydu. Równocześnie zaś mężczyzna jest tym, dla którego ów wstyd związany z pożądliwością stanie się impulsem do zapanowania nad kobietą. On będzie panował nad tobą. Z kolei zaś doświadczenie tego, że on nad nią panuje, bardziej bezpośrednio ujawnia się w kobiecie jako niedosyt innego zjednoczenia. Wówczas, gdy on nad nią panuje, miejsce komunii osób, w której miałoby pełne pokrycie duchowa jedność dwu oddanych sobie wzajemnie podmiotów, zajmuje inne odniesienie wzajemne. Odniesienie do przedmiotu, posiadanie drugiego na sposób przedmiotu własnego pożądania. Jeśli taki impuls zwycięża po stronie mężczyzny, owe pragnienia, jakie kieruje ku niemu kobieta wedle zwrotu Księgi Rodzaju 3:16, mogą przybrać i przybierają analogiczny charakter. Może uprzedzają w tym charakterze pożądanie mężczyzny, a może nawet starają się je pobudzić i wyzwolić. Księga Rodzaju 3:16 zdaje się wskazywać przede wszystkim na mężczyznę jako na tego, który pożąda. Podobnie jak wyjściowy tekst Mateusza 5:27-28. Jednakże człowiekiem pożądliwości stali się oboje. Stąd też udziałem obojga jest właśnie ów wstyd, sięgający swym głębokim rezonansem tajników zarówno męskiej, jak i kobiecej osobowości. Z pewnością inaczej męskiej, a inaczej kobiecej. To, z czym się spotykamy w Księdze Rodzaju 3, pozwala nam zaledwie zarysować ową dwoistość. Ale już ten zarys jest bardzo wymowny. Jest on, dodajmy, jak na tak archaiczny tekst, zdumiewająco wyrazisty i przenikliwy. Konsekwentna analiza Księgi Rodzaju 3 prowadzi więc do wniosku, że trojaka pożądliwość, a zwłaszcza pożądliwość ciała, przyniosła ze sobą ograniczenie oblubieńczego sensu ciała, jaki był udziałem mężczyzny i kobiety w stanie pierwotnej niewinności. Kiedy wskazujemy na sens, odwołujemy się na pierwszym miejscu do świadomości człowieka. Poniekąd nawet do każdego aktualnego przeżycia ciała w jego męskości i kobiecości, a w każdym razie do stałej dyspozycji takiego przeżycia. Sens nie jest czymś tylko pojęciowym. Zwróciliśmy już na to dostatecznie uwagę we wcześniejszych analizach. Sens ciała jest zarazem wyznacznikiem postawy, jest sposobem przeżywania, jest miarą, jaką przykłada do ciała ludzkiego ze względu na jego męskość i kobiecość, a więc z racji jego płciowości, człowiek wewnętrzny, właśnie owo serce, do którego odwołuje się Chrystus w kazaniu na górze.